Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek podziękuje dziś za miniony rok, przewodnicząc pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, które zakończą się odśpiewaniem hymnu Tedeum.
W kończącym się roku na świecie zginęło 20 misjonarzy, kapłanów, osób zakonnych i świeckich, wynika z raportu opublikowanego przez Watykańską Agencję Misyjną Fides.
Otwarciem drzwi świętych w katedrze świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela arcybiskup Julian Barrio uroczyście rozpoczął święty rok kompostelański.
31 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiaj po południu papież będzie przewodniczył pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, które zakończą się odśpiewaniem hymnu Te Deum w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w mijającym roku.
Rok 2020 kończy się z poczuciem globalnej niepewności i obawami, które w nim się rozpoczęły, w cierpieniu, które pojawiło się w ostatnich miesiącach, a jednocześnie z jeszcze większą potrzebą zwrócenia się w stronę nieba. W pewien sposób gesty i słowa tradycji oraz prostej w tym roku uroczystości w Bazylice Świętego Piotra podsumowują wszystkie Te Deum, które będą śpiewane w kościołach całego świata po 12 miesiącach ciężko naznaczonych pandemią.
Hymn dziękczynienia, który śpiewa się 31 grudnia podczas pierwszych nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, towarzyszy Kościołowi także przy innych ważnych okazjach. W kaplicy Sykstyńskiej po wyborze nowego papieża, przed zamknięciem konklawy lub na zakończenie soboru.
Ojciec Święty przy ołtarzu katedry dokona aktu adoracji Dzieciątka Jezus na początku i na końcu obrzędu. Na zakończenie nieszporów odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie kilka minut na modlitwę w ciszy. Następnie zostanie odśpiewane Te Deum, po czym papież udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
W kończącym się roku na świecie zginęło 20 misjonarzy, kapłanów, osób zakonnych i świeckich, wynika z raportu opublikowanego przez Watykańską Agencję Misyjną Fides. Do tej liczby należy doliczyć misjonarzy, którzy zmarli na koronawirusa, ponieważ do końca służyli powierzonym sobie ludziom, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Giuseppe Pizzoli.
Wśród ofiar znajduje się 8 kapłanów, 1 zakonnik, 3 siostry zakonne, 2 seminarzystów i 6 świeckich. Najwięcej ludzi kościoła zginęło w Nigerii, Nikaragui, Argentynie, Indonezji i we Włoszech. Ta lista przypomina nam, że męczeństwo dużo częściej wpisane jest w chrześcijaństwo, niż nam się to współcześnie wydaje, mówi ksiądz Pizzoli.
Musimy pamiętać, że w minionym roku wielu misjonarzy zostało zabitych nie przez ludzi, ale przez koronawirusa. Wciąż nie znamy dokładnej liczby. Misjonarzy, którzy podejmując osobistą decyzję zostali w krajach, do których byli posłani, dzieląc dzień po dniu życie z ludźmi i właśnie z powodu tej wierności swemu posłaniu wystawili się na zakażenie. Niektórzy zmarli, ponieważ nie mieli dostępu do odpowiedniej opieki medycznej. Dla mnie jest to świadectwo wierności własnej misji. Nawet pandemia nie powstrzymała ich pragnienia dzielenia się Ewangelią i bycia przy powierzonych im ludziach w chwilach największych trudności.
W Wigilię Bożego Narodzenia w Papui, indonezyjskiej części wyspy Nowa Gwinea, zamordowano kleryka miejscowego seminarium duchownego. Jego ciało znaleziono w przydrożnym rowie. Policja prowadzi dochodzenie, ale póki co sprawcy pozostają nieznani. O zabicie seminarzysty podejrzewa się indonezyjskie siły bezpieczeństwa, które w tym regionie dopuszczają się wielu nadużyć.
Seminarzysta należał do młodzieży zaangażowanej w walkę o sprawiedliwość, piętnującej nadużycia indonezyjskich władz wobec Papuasów. Wiadomości o jego śmierci ponownie zwróciły uwagę na niepokojącą sytuację w Papui, gdzie w październiku mijającego roku zginął katecheta Rufinus Tigau, zastrzelony przez Narodowe Siły Bezpieczeństwa, które dopuszczają się morderstw na ludności cywilnej, w tym na członkach Kościoła katolickiego i pracownikach instytucji kościelnych.
W Papui od lat dochodzi do nieporozumień i sporów między miejscową ludnością a rządem centralnym w Dżakarcie. Każdego roku pojawiają się dążenia separatystyczne i zamieszki. Rząd reaguje na to powszechną obecnością wojsk, które jedynie zwiększa napięcie na wyspie.
W regionie Bałkanów pogarsza się sytuacja humanitarna migrantów. Po wielkim pożarze, który kilka dni przed świętami zniszczył położony w północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie tymczasowy obóz dla uchodźców w Lipie, z prowizorycznych schronień i namiotów nie pozostało nic, co mogłoby ochronić przed zimnem. Tymczasem temperatura spadła już poniżej zera. Uchodźcy przebywają na mrozie, ratują się zawijając w koce i śpiwory dostarczone przez Czerwony Krzyż. Z namiotów, które pierwotnie dawały schronienie 1400 osobom, pozostały tylko 4, informują przedstawiciele jezuickiej służby uchodźcom.
W obozach w Bośni i Hercegowinie w sumie przebywa ponad 6,5 tysiąca osób, które uciekły przed wojną i biedą z Iraku, Syrii oraz z Turcji. Poza oficjalnymi ośrodkami recepcyjnymi znajduje się kolejne 3000 migrantów. Instytucje, mimo otrzymania od Unii Europejskiej ogromnych sum pieniędzy na utworzenie ośrodków recepcyjnych, nie znalazły dla nich odpowiednich miejsc. Lipa jest tego dowodem. Temperatura spada tutaj do minus 7 stopni. A rok po zakończeniu budowy w obozie nie było bieżącej wody, kanalizacji ani światła. Sytuację da się opanować, ale Europa musiałaby mieć wizję i chęć długoterminowego inwestowania w rozwiązania strukturalne, uważa dziennikarka Francesca Manocchi, ekspert w dziedzinie migracji, która niedawno wróciła z Bośni.
Bośnia, podobnie jak Turcja i Libia, czy też pod pewnymi względami greckie wyspy, to papierki lakmusowe wielkiej hipokryzji Europy. Przez lata nie zaproponowano żadnego sensownego rozwiązania, a to generuje kryzys. Przykład obozu Moria jest znamienny. To samo miało miejsce w Libanie, w Trypolisie, gdzie miejscowa ludność podpaliła syryjski obóz dla uchodźców. Uważam, że należy brać przykład z rozwiązania włoskiego. Korytarze humanitarne, które utworzyła Italia, łączą zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń i organizacji, kościołów i rządów. Wszystkie napięcia wynikają z tych samych zaniedbań i doraźnych działań. Problemy w obozach są analogiczne, a to dlatego, że brakuje rozwiązań strukturalnych.
Restrykcyjne obostrzenia sanitarne znacznie utrudniły przeżywanie świąt katolikom w Mongolii. Na pasterce w kaplicy było ze mną tylko 4 wiernych, ponieważ na więcej nie pozwalały przepisy, mówi Radiu Watykańskiemu administrator apostolski Juan Bator. Chrześcijanie stanowią w tym kraju niewielką mniejszość. Na 3,5 miliona mieszkańców jest 1300 ochrzczonych.
Kościół w Mongolii żyje na peryferiach, jest maleńką wspólnotą, leżącą prawdziwie na marginesie społeczeństwa. Być może właśnie to pozwala nam bardziej dostrzec istotę Bożego Narodzenia, której nie przysłania zewnętrzna otoczka, u nas zupełnie niewidoczna, mówi biskup Giorgio Marengo.
Dla mnie to Boże Narodzenie jest szczególne, ponieważ po latach misyjnej posługi w tym kraju jest pierwszym, które przeżywam jako biskup tego maleńkiego kościoła. Wszystko wygląda inaczej, niż sobie wyobrażałem. Mój kanoniczny ingres do katedry był już 2 razy odwołany, ponieważ za każdym razem, kiedy planowaliśmy konkretną datę, władze wprowadzały dodatkowe obostrzenia związane z lockdownem. Wciąż jest więc odłożony w czasie. Te święta są naznaczone ciszą i odosobnieniem. W kaplicy prefektury sprawowałem pasterkę tylko z 4 osobami. Na więcej nie pozwalały ograniczenia. Są to szczególne święta, bez wielu spotkań, ale również bardzo istotne.
Molto significativo.
Arcybiskup Julian Barrio uroczyście rozpoczął święty rok kompostelański. Obchodzony jest on wówczas, kiedy święto apostoła Jakuba przypada w niedzielę. Wczoraj, po długich pracach konserwatorskich, do zabytkowej katedry ponownie wrócił kult publiczny.
Zgodnie z tradycją, relikwie apostoła Jakuba odnalazł w 835 roku miejscowy biskup prowadzony przez gwiazdę. Stąd wzięła się nazwa sanktuarium. Santiago znaczy święty Jakub. De Compostela pochodzi od łacińskiej formy campus stelle, czyli pole gwiazdy. 30 grudnia przypada święto przeniesienie ciała apostoła Jakuba do katedry. Z kolei dzisiaj arcybiskup Julian Barrio otworzył w katedrze święte drzwi i rozpoczął święty rok kompostelański. Nuncjusz apostolski arcybiskup Bernardito Ausa odczytał list papieża Franciszka z okazji roku świętego. Mówi arcybiskup Julian Barrio. Ten rok jubileuszowy, który rozpoczynamy, jest dla nas nową i wielką okazją łaski i nawrócenia. Pielgrzymowanie do Santiago to coś więcej niż tylko pokonywanie kilometrów. Zawsze czeka na nas miłość Boga, towarzysza podróży, który daje sens życiu. Szczęśliwego Roku Świętego dla wszystkich. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kończący się rok był wielkim wyzwaniem dla kościoła japońskiego. W Japonii jest mało wiernych, a dodatkowo trzeba było ograniczyć liczbę osób uczestniczących w Eucharystii. Nie był to jednak rok stracony. Kościół w Japonii obchodził pierwszą rocznicę pielgrzymki papieża Franciszka. Biskupi przypomnieli, że jej hasło chronić każde życie stało się szczególnie aktualne w czasie pandemii.
Od czerwca kościół działa w zmienionych warunkach. Wprowadzone zostały obostrzenia w działalności parafii. Myślę, że ten rok był dla wielu przebudzeniem, aby zdać sobie sprawę, że wiara jest czymś ważnym w życiu i że Pan Bóg jest z nami w codzienności, że przez mszę świętą online wchodzi w mój świat, dom i rodzinę, mówi siostra Aneta. Okres pandemii to czas większego zainteresowania rodziną, mówi siostra Bernardeta Pitak ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Kościół japoński pomagał w żywieniu bezdomnych, apelował o poprawę warunków życia więzionych uchodźców i dawał schronienie cudzoziemcom, którzy stracili pracę w wyniku obostrzeń. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa.
Pomimo pandemii, wielu trudności, zwyczaj Polaków pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę i w tym roku został podtrzymany. Ze wszystkich polskich diecezji, w mniejszych lub większych grupach, a czasem tylko pojedyncze osoby, ale w sumie tysiące pątników podtrzymało fenomen odnawiania ducha przez rekolekcje w drodze.
Tegoroczne pielgrzymowanie przyjęło rozmaite formy, tradycyjne, sztafetowe, mieszane, duchowe, najczęściej w myśl zasady jeden za wszystkich, czyli dużą kompanię reprezentowała mała delegacja. Organizatorzy wykazali się wielką troską o wiernych i pomysłowością. Zmobilizowano dodatkowe służby odkażające czy logistyczne, wyznaczono nowe trasy, używano jednorazowych naczyń, a noclegi, jeśli były, to w namiotach.
Na pewno jest gdzieś tam ten smutek i żal, że w takiej okrojonej liczbie możemy wchodzić.
Szliśmy księża i klerycy przez ponad 2 tygodnie, 15 dni, a świeccy sztafetowo każdego dnia przychodzili nowi.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało.
Przeszedłem koronawirusa dosyć ciężko i no i to główna moja intencja, podziękować.
Co odkryłam przez te duchowe pielgrzymowanie, że nie tylko wysiłek fizyczny jest tak cenny i ważny, bo też duchowe zaangażowanie.
Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, podkreślał, że pielgrzymki odbyły się bezpiecznie. Bezpiecznie było też na Jasnej Górze. Z etosu pielgrzymowania nie wolno nam zrezygnować, przypominał. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.